Nadajemy Morsem. Mors, mega otwarte radio studenckie.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w drugim odcinku programu Raz na Wosie, Raz pod Wosem, czyli powtórek maturalnych, no właśnie, z WOS-u. Razem z nami w studiu są, no już teraz chyba mogę powiedzieć, jak zwykle studenci 5. Liceum Ogólnokształcącego, Max i Margareta. Tym razem cześć.
Dzień dobry.
Cześć.
I dzisiaj zajmiemy się prawem konstytucyjnym, a skoro prawem konstytucyjnym, no to przyprowadziliśmy wspaniałą ekspertkę, pani magister Aleksandra Szydzik. Dzień dobry.
Dzień dobry bardzo.
Prawo konstytucyjne to jest taki przedmiot, taka część prawa, która zawsze pojawia się, jeżeli chodzi o maturę z wiedzy o społeczeństwie. Zawsze są co najmniej 2, czasami 3 pytania. Z nich można nawet 6 punktów tak naprawdę uzyskać, także wydaje mi się, że dobrze by było sobie dobrze przerobić ten materiał. Nie traćmy zatem czasu, tylko rozpoczynamy i rozpoczynamy od tych instytucji kontrolnych zapisanych w konstytucji, prawda? Bo zaczniemy od Trybunału Konstytucyjnego.
Tak, dokładnie. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Przedstawię się, nazywam się Aleksandra Szydzik i jestem asystentem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Łączę gdzieś tam swoją pracę naukową także z pracą w praktyce. Pracuję w kancelarii prawnej, także staram się przenosić zagadnienia związane z prawem konstytucyjnym także na sferę praktyki. Dzisiaj zaplanowałam omówienie z Państwem tak w zasadzie 3 instytucji. Po pierwsze Trybunału Konstytucyjnego, następnie Trybunału Stanu i na końcu Sądu Najwyższego. Jeżeli starczy nam czasu, to zamierzam także z Państwem omówić sporządzenie wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich. Mam nadzieję, że uda nam się ten plan zrealizować. Więc zaczynając w takim razie od Trybunału Konstytucyjnego, powiedzmy sobie tak naprawdę, jaki jest to organ. No jest to organ władzy sądowniczej, powołany do badania zgodności aktów normatywnych z konstytucją. Ale nie tylko z konstytucją, tak? Bo tak naprawdę Trybunał Konstytucyjny bada zgodność aktów prawnych niższego rzędu z aktami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z konstytucją, ale nie tylko. Dodatkowo Trybunał Konstytucyjny wykonuje także inne zadania wskazane w konstytucji oraz w ustawach. I bardzo ważne jest to, aby państwo mieli świadomość, że władza sądownicza w Polsce zasadniczo dzieli się na dwa segmenty. Z jednej strony mamy sądy, a z drugiej strony mamy trybunały. Należy pamiętać, że Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej, ale nie jest sądem, jest trybunałem. Więc w konsekwencji, szanowni państwo, Trybunał Konstytucyjny nie będzie też sprawował wymiaru sprawiedliwości, ponieważ jest to domena sądów. On wykonuje inne zadania z zakresu władzy sądowniczej. Natomiast w obrębie tej władzy sądowniczej Trybunał Konstytucyjny pozostaje odrębny zarówno od Trybunału Stanu, zarówno od Sądu Najwyższego, jak również sądów powszechnych czy sądów administracyjnych. Tak, to jest po prostu niezależna instytucja. Przeglądając też zadania maturalne, co najmniej kilka razy natrafiłam na zadanie, które dotyczyło gdzieś składu Trybunału Konstytucyjnego albo składu Trybunału Stanu. Więc też warto byłoby, aby państwo pamiętali, że Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów wybieranych indywidualnie na 9-letnią kadencję spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Teraz naturalnie pojawia się pytanie, co to znaczy, że ten wybór ma charakter indywidualny. No, po pierwsze, szanowni państwo, każdy sędzia jest wybierany na swoją niezależną 9-letnią kadencję, nawet jeżeli będzie obejmował urząd w miejsce sędziego, który tej swojej kadencji nie dokończył. A po drugie, szanowni państwo, ten wybór indywidualny przejawia się w zakazie głosowania en bloc, tak? W zakazie głosowania łącznego. Czyli oznacza to, że każdy kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego musi zostać przegłosowany indywidualnie, osobno przez Sejm. I ten wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego następuje bezwzględną większością głosów, następuje w formie uchwały Sejmu, która następnie podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym RP Monitor Polski. Dobrze, przejdźmy w takim razie do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Podstawowym zdaniem Trybunału Konstytucyjnego jest kontrola hierarchicznej zgodności norm, tak? Czyli jakby Trybunał Konstytucyjny zajmuje się tym, czy normy prawne niższego rzędu są zgodne z normami prawnymi wyższego rzędu, tak? Zwłaszcza z konstytucją i oczywiście w miarę potrzeby eliminuje także te normy niezgodne z systemu prawa. Dlatego też Trybunał Konstytucyjny, szanowni państwo, jest określany mianem negatywnego ustawodawcy, no ponieważ eliminuje on niekonstytucyjne przepisy z systemu obowiązującego prawa, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Więc ta kompetencja, jaką jest hierarchiczna kontrola norm prawnych, tak naprawdę będzie odróżniać Trybunał Konstytucyjny jako organ władzy sądowniczej od innych organów. Tak? Jest to taka zasadnicza, konstytutywna kompetencja Trybunału Konstytucyjnego. Ta kontrola norm, ona może mieć dwojaki charakter, bo ona może mieć charakter i następczy i uprzedni. Kiedy kontrola ma charakter uprzedni, to jest dokonywana przed wejściem w życie danego aktu prawnego. Czyli na przykład może tutaj chodzić o kontrolę projektu aktu normatywnego, albo może tu chodzić o kontrolę aktu normatywnego, który został uchwalony, ale jeszcze nie wszedł w życie, tak? Nie został ogłoszony i nie obowiązuje. Natomiast jeżeli chodzi o kontrolę następczą, to jest to kontrola dokonywana już po wejściu w życie aktu normatywnego, tak? Kiedy ten akt normatywny obowiązuje. I zasadniczo ta kontrola będzie miała charakter następczy, ale wyjątkowo ona może także przybrać postać tej kontroli uprzedniej. I podmiotem uprawnionym do inicjowania tej kontroli uprzedniej w naszym systemie prawnym jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z artykułem 122 Konstytucji RP, na końcowym etapie procesu ustawodawczego uchwalona ustawa jest przekazywana do podpisu prezydentowi RP i prezydent RP zasadniczo ma wówczas trzy możliwości działania. No bo po pierwsze, może tą ustawę podpisać w ciągu 21 dni i zarządzić ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. No po drugie, szanowni państwo, może także skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie tej zgodności tej ustawy z konstytucją. I po trzecie, może zastosować weto, tak? Czyli może przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia wraz z umotywowanym wnioskiem. W takim przypadku ta ustawa musi zostać ponownie przegłosowana przez Sejm większością kwalifikowaną 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Czy wy w ogóle znacie jeszcze kolejne przypadki, w których można kierować właśnie takie pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, czy dana ustawa jest zgodna z Konstytucją?
Znaczy, mi się kojarzy, że na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich może kierować jakieś wnioski do Trybunału Konstytucyjnego właśnie o to.
Tak jest, bardzo dobrze. To właśnie w ramach kontroli następczej. Świetnie. Coś może jeszcze? Komuś się coś kojarzy?
Czyli od 2021 obecny ten Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Marcin Wiącek, tak?
Tak, dokładnie. Natomiast uprawnienie do kierowania wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją nie jest od 2021 roku.
Tak, ale jest... Rzecznik Praw Obywatelskich tak. Jest Marcin Wiącek od 2021.
Tak jest, dokładnie. No, tak. Aktualnym naszym rzecznikiem jest profesor Marcin Wiącek, dokładnie.
I mi się wydaje też, że grupa posłów może skierować taki wniosek.
Świetnie. A pamięta pan, jaka grupa posłów?
Ilu? 15 musi... posłów?
Troszkę więcej.
Nie pamiętam, szczerze mówiąc, dokładnie.
Szanowni państwo, to jest tak, zaraz zresztą do tego przejdziemy, musi być to grupa co najmniej 50 posłów, a jeżeli chodzi o senatorów, to musi być to grupa co najmniej 30 senatorów. Więc powiedzieliśmy sobie o tej kontroli prewencyjnej, tak? O tej kontroli uprzedniej, czyli wtedy, kiedy ten akt normatywny jeszcze nie obowiązuje. Natomiast właśnie przejdźmy sobie teraz do kontroli następczej, szanowni państwo. Kto w ogóle właśnie może wystąpić z takim wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego? Tak naprawdę ten katalog podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem w ramach kontroli następczej my możemy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to są podmioty, które posiadają legitymację ogólną, a zatem mogą wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie danego aktu normatywnego z Konstytucją, niezależnie od tego, czego dotyczy dany akt normatywny, tak? Czyli jest na przykład prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jest to marszałek Sejmu, marszałek Senatu, prezes Rady Ministrów, wspomniany Rzecznik Praw Obywatelskich, wspomniana grupa 50 posłów, grupa 30 senatorów. Jest to łącznie 11 podmiotów, które zostały szczegółowo wymienione w artykule 191 Konstytucji RP. Natomiast drugą kategorią podmiotów są podmioty posiadające legitymację szczególną, a więc takie podmioty, które mogą wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem, jeżeli dany akt normatywny dotyczy spraw objętych ich zakresem działania. No i tutaj jako przykład możemy wskazać chociażby organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, tak? Czyli Radę Gminy, Radę Powiatu, Sejmik Województwa. Są to również ogólnokrajowe organy związków zawodowych, ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych, kościoły, czy też związki wyznaniowe. Jest jeszcze jeden podmiot, który tak naprawdę ma taką legitymację, powiedziałabym, szczególną, bo jest jeszcze Krajowa Rada Sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa uprawniona jest do wystąpienia z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w jakim ten akt normatywny dotyczy niezależności sądów, czy też niezawisłości sędziów, tak? Ponieważ no, zgodnie z takim modelem ustrojowym Krajowa Rada Sądownictwa jest organem, który powinien stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Stąd też uprawnienie ma tutaj charakter ograniczony. Więc tak się prezentuje ta kontrola następcza, czyli kontrola, która ma miejsce, kiedy akt normatywny już obowiązuje. Bo teraz chciałabym, szanowni państwo, przejść właśnie do takiego krótkiego omówienia pozostałych kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście nie będę już o nich mówiła w tak szerokim zakresie, ale pozwolę sobie o każdej z tych kompetencji powiedzieć kilka słów. Taką jeszcze dodatkową kompetencją Trybunału Konstytucyjnego jest udzielanie odpowiedzi na pytania prawne. Więc generalnie każdy sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, z ratyfikowaną umową międzynarodową czy ustawą, pod warunkiem, że od odpowiedzi na to pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem. Więc załóżmy, że toczę z panią spór i w naszej sprawie sąd ma wątpliwości, czy przepisy mające stanowić podstawę rozstrzygnięcia są zgodne z Konstytucją. No i co on robi w takiej sytuacji? W takiej sytuacji, szanowni państwo, sąd zawiesza postępowanie, wydaje postanowienie o przedstawieniu pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu. Do tego postanowienia dołącza akta sprawy i wszystko wysyła do Trybunału Konstytucyjnego. Nasze postępowanie toczące się pomiędzy mną a panią pozostaje zawieszone do czasu udzielenia odpowiedzi przez Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że przepisy, które stanowią podstawę rozstrzygnięcia w naszej sprawie są zgodne z Konstytucją, no to oczywiście istnieje możliwość ich zastosowania. Natomiast w sytuacji, w której okazałoby się, że są niezgodne z Konstytucją, no to oczywiście będziemy mieli do czynienia ze skutkiem derogacyjnym, czyli uchyleniem danego przepisu.
Jaki jest limit trwania takiego sporu? Jak długo on może trwać?
Pyta mnie pani o to, jak długo Trybunał Konstytucyjny może rozpatrywać takie pytanie prawne.
Tak.
To dosyć trudne pytanie, biorąc pod uwagę aktualne normy funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje mi się, że minimalnie czas oczekiwania na takie udzielenie odpowiedzi to jest 6 miesięcy. Natomiast to i tak jest założenie bardzo pozytywne, bym powiedziała. Zdecydowanie dłużej to trwa. Ale ile dokładnie, to zależy od okoliczności konkretnego przypadku, od tego, jak aktualnie Trybunał Konstytucyjny jest obłożony swoimi sprawami. Kolejną kompetencją Trybunału Konstytucyjnego jest rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. I teraz zwracam Państwa uwagę, że rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy spór zaistnieje pomiędzy po pierwsze centralnymi organami, a po drugie pomiędzy organami konstytucyjnymi. Co to oznacza, że organ jest centralny? Jak Państwu się wydaje?
Znaczy jest zarządzany centralnie, nie jest jakoś tak, powiedzmy, rozłożony na jakiś...
Ponadto, że jest organem głównym, który głównie rozpatruje, to jest...
A jeżeli chodzi o zakres jego działania, to jaki on jest? Obejmuje terytorium całego kraju, czy jakiś jego poszczególnych części?
Całego kraju.
Dokładnie, tak? Więc organem centralnym jest taki organ, którego zakres działania obejmuje terytorium całego kraju. Natomiast co to jest organ konstytucyjny?
Taki, który został wspomniany w Konstytucji.
Świetnie, dokładnie. Czyli taki, który ma umocowanie konstytucyjne, taki, którego funkcjonowanie przewiduje Konstytucja RP. I właśnie, szanowni Państwo, o to chodzi. Więc Trybunał Konstytucyjny może rozstrzygać te spory kompetencyjne, ale tylko wówczas, kiedy ten spór kompetencyjny zaistnieje pomiędzy organami centralnymi i organami konstytucyjnymi. A po drugie, szanowni Państwo, ten spór kompetencyjny może mieć dwojaki charakter, bo może dojść do sytuacji, w której dwa organy uznają się właściwe do rozstrzygnięcia danej określonej kwestii i wówczas mówimy o sporze pozytywnym, tak? Natomiast jeżeli dwa organy uznają się, bądź też więcej organów, tak? Uznają się za niewłaściwe do rozstrzygnięcia określonej sprawy, a zatem mamy sytuację, w której tak naprawdę nie ma komu wydać rozstrzygnięcia, no to wówczas mówimy o tym, że ten spór kompetencyjny ma charakter negatywny. Więc na przykład pytanie do Państwa, czy Trybunał Konstytucyjny będzie mógł rozstrzygać spór kompetencyjny pomiędzy wojewodą a prezesem Rady Ministrów. Jak sądzicie? Wojewoda. Czy wojewoda jest organem centralnym?
Ja bym powiedziała, że nie.
Nie jest. Więc w konsekwencji, szanowni państwo, nie ma możliwości, tak, aby Trybunał Konstytucyjny rozstrzygał spór pionowy, tak? Okej, to przejdźmy w takim razie do kolejnej kompetencji Trybunału Konstytucyjnego, czyli orzekania o zgodności z Konstytucją w przedmiocie celów i działalności partii politycznych. Tak naprawdę, szanowni państwo, te cele partii politycznej mogą być oceniane przez Trybunał Konstytucyjny zarówno na etapie jej tworzenia, jak również w trakcie jej funkcjonowania, gdy na przykład dochodzi do zmiany jej dokumentów programowych albo jakichś zmian w statucie partii politycznej. Wówczas takie postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym inicjuje Sąd Okręgowy w Warszawie, ponieważ to Sąd Okręgowy w Warszawie prowadzi ewidencję partii politycznych i dokonuje rejestracji wszelkich zmian związanych na przykład z dokumentami programowymi, czy też ze statutem, tak? Natomiast istnieje także możliwość badania przez Trybunał Konstytucyjny działalności partii politycznych i takie badanie działalności partii politycznych może tak naprawdę nastąpić na każdym etapie. I z takim wnioskiem mogą wystąpić wszystkie podmioty, które mają kompetencje do inicjowania postępowania, do wystąpienia z wnioskiem w ramach tej abstrakcyjnej kontroli norm, czyli w ramach tej pierwszej kompetencji, o której sobie powiedzieliśmy, czyli podmioty wskazane w artykule 191.
W tym miejscu postawmy na razie kropkę i wrócimy do Państwa po krótkiej przerwie.
Kolejna kompetencja Trybunału Konstytucyjnego, czyli stwierdzanie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta RP oraz powierzenie marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków. O co tutaj chodzi? No, chodzi tutaj o taką sytuację, w której prezydent przejściowo nie może sprawować swojego urzędu, na przykład z powodu choroby, czy też innej sytuacji osobistej, ale z okoliczności sytuacji wynika, że on powróci do sprawowania swojego urzędu przed upływem swojej własnej kadencji. W takim przypadku, szanowni państwo, Trybunał Konstytucyjny może tymczasowo powierzyć marszałkowi Sejmu, a jeżeli marszałek Sejmu nie będzie w stanie, to marszałkowi Senatu, tymczasowe wykonywanie obowiązków prezydenta RP. Powierzenie takich obowiązków może nastąpić maksymalnie na okres 3 miesięcy. Istnieje możliwość ponowienia tego wniosku, więc łącznie marszałek Sejmu, bądź też marszałek Senatu może tymczasowo wykonywać obowiązki prezydenta przez łączny okres 6 miesięcy. Natomiast tutaj też zwrócę na jedną rzecz uwagę. Trybunał Konstytucyjny tylko i wyłącznie będzie orzekać w tym przedmiocie w sytuacji, w której sam prezydent RP nie zawiadomi marszałka Sejmu o przekazaniu mu tych obowiązków. Tak, bo możemy mieć do czynienia w praktyce z taką informacją, gdy z uwagi na chorobę czy też sytuację osobistą prezydenta, prezydent RP nie będzie w stanie zawiadomić marszałka Sejmu o przekazaniu tych obowiązków, więc wówczas konieczne jest podjęcie stosownego rozstrzygnięcia przez Trybunał. I tak naprawdę, szanowni państwo, już przechodzimy do ostatniej kompetencji, czyli do orzekania w sprawie skargi konstytucyjnej. Czy może słyszeliście kiedyś o skardze konstytucyjnej? Coś?
Znaczy, nie jestem pewny, ale to na przykład nie była ta słynna sprawa aborcji te 3 lata temu? Właśnie była w tej skardze konstytucyjnej jakby?
Czy skarga konstytucyjna to jest taka forma inicjowania postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, która przysługuje obywatelom, tak? Czyli która jakby stwarza bezpośredni dostęp do Trybunału Konstytucyjnego. Jest taki szczególny środek prawny, który pozwala jednostce oraz innym podmiotom praw i wolności konstytucyjnych na zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego o zweryfikowanie ostatecznych rozstrzygnięć organów władz publicznych, jeżeli te rozstrzygnięcia naruszają konstytucyjnie zagwarantowane prawa i wolności. Więc tutaj też tylko zaznaczę, że prawa i wolności zagwarantowane w Konstytucji przysługują nie tylko obywatelom polskim, one przysługują także wszystkim osobom pozostającym pod jurysdykcją Rzeczypospolitej Polskiej. Więc nie będą tylko obywatele, będą to także cudzoziemcy, będą także apatrydzi, czyli bezpaństwowcy, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Przykład takiej osoby prawnej? W jakich formach możemy prowadzić działalność w naszym kraju? Są jakieś spółki? Kojarzycie państwo? Przed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tak? Jest osobą prawną, tak? Jest to kapitałowa spółka prawa handlowego. Więc tak naprawdę o tym, kto może wnieść skargę konstytucyjną, tak naprawdę decyduje to, kto jest adresatem poszczególnych praw i wolności konstytucyjnych. Na przykład czynne prawo wyborcze do Sejmu. Kto posiada czynne prawo wyborcze do Sejmu?
Każdy obywatel Polski, który ukończył 18 rok życia.
Tak jest, bardzo dobrze, tak jest. Więc w konsekwencji czynne prawo wyborcze nie będzie przysługiwało cudzoziemcowi, więc nie ma możliwości, aby cudzoziemiec wystąpił z skargą konstytucyjną, podnosząc zarzut naruszenia jego biernego prawa wyborczego, no bo to prawo nie jest do niego adresowane. Ale natomiast, szanowni państwo, mamy też z konstytucji wynika wolność prowadzenia działalności gospodarczej i adresatem tej wolności są nie tylko osoby fizyczne, ale są także osoby prawne, są nie tylko, jeżeli chodzi o osoby fizyczne, to nie tylko obywatele, ale także cudzoziemcy. Więc niewątpliwie ta wolność ma zdecydowanie szerszy zakres podmiotowy. Dobrze. Jeszcze kilka kwestii może tej skardze konstytucyjnej, bo to jest taki temat, który może się państwu przytrafić na maturze. Jeżeli nie w formie bezpośredniego pytania, to może pojawić się w formie jakiegoś tekstu źródłowego, więc też dobrze byłoby, żebyście państwo się orientowali, jakie są formalne przesłanki wniesienia skargi konstytucyjnej. Po pierwsze, wniesienie skargi konstytucyjnej dopuszczalne jest w terminie 3 miesięcy od doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji czy też innego ostatecznego rozstrzygnięcia. I termin ten ma charakter zawity. W prawie mówimy, że termin ma charakter zawity, gdy po jego upływie już nie ma możliwości wniesienia skargi. Tak? Więc maksymalnie 3 miesiące od dnia doręczenia ostatecznego rozstrzygnięcia. Po drugie, szanowni państwo, to nie jest tak, że skargę konstytucyjną może sporządzić każdy. W przypadku skargi konstytucyjnej mamy do czynienia z przymusem adwokacko-radcowskim, więc ta skarga musi być sporządzona i wniesiona przez profesjonalnego pełnomocnika, przez adwokata lub radcę prawnego, chyba że ten skarżący sam jest adwokatem, radcą prawnym, sędzią, doktorem habilitowanym nauk prawnych czy prokuratorem. I tutaj też bardzo ważna sprawa, szanowni państwo, skarga konstytucyjna to jest skarga przeciwko przepisom. To nie jest skarga przeciwko orzeczeniu, czyli my skargą konstytucyjną nie będziemy zaskarżać orzeczenia, my zaskarżamy przepisy prawne. Czyli my występujemy z skargą konstytucyjną, wskazując, że orzeczenie, tak, narusza nasze konstytucyjne prawa i wolności, ponieważ zostało wydane, szanowni państwo, na podstawie niekonstytucyjnej podstawy prawnej. Tak? Czyli my podnosimy w ramach skargi konstytucyjnej zarzut niekonstytucyjnych przepisów prawa, które stanowiły podstawę naszego rozstrzygnięcia. I ostatni, szanowni państwo, wymóg. Skarga konstytucyjna ma charakter subsydiarny, czyli ona może zostać wniesiona dopiero po wyczerpaniu drogi prawnej, kiedy orzeczenie ma charakter ostateczny. I tutaj konieczne jest wyczerpanie zwykłych środków zaskarżenia, nie jest konieczne wyczerpanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia, o których będziemy sobie jeszcze, gdzieś tam sobie jeszcze wspomnimy. I pamiętajcie też, szanowni państwo, że skarga konstytucyjna jest środkiem kontroli konkretnej, tak? Czyli ona ma charakter konkretny, czyli musi pojawić się na tle konkretnej sprawy i konkretnego naruszenia sytuacji prawnej skarżącego.
Zróbmy może w tym momencie krótką przerwę, po której wrócimy do rozmowy o maturze z wiedzy o społeczeństwie.
Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower to jest świat.
Przechodzimy w takim razie do drugiej części, prawda, naszej dzisiejszej rozmowy, czyli Trybunału Stanu. Bardzo dużo się mówiło przed wyborami przede wszystkim na temat Trybunału Stanu. Dużo polityków zapowiadało postawienie swoich kolegów w zasadzie przed właśnie tą instytucją. Jak to jest z tym Trybunałem Stanu?
No właśnie, szanowni państwo, drugim organem, który chciałabym państwu przedstawić, jest właśnie Trybunał Stanu. Jest to również organ władzy sądowniczej, powołany do orzekania w przedmiocie odpowiedzialności konstytucyjnej najwyższych organów państwa, ale także pełniący w pewnych przypadkach funkcję sądu karnego. Powiedziałam przed chwilą o odpowiedzialności konstytucyjnej. Czy państwo może zdajecie sobie sprawę, czym jest odpowiedzialność konstytucyjna?
Znaczy, to jest odpowiedzialność za te obowiązki, które są zapisane właśnie w konstytucji?
Tak. Tak, bardzo dobrze. To jest odpowiedzialność za naruszenie konstytucji lub ustawy popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem albo w zakresie swojego urzędowania przez osobę, która tej odpowiedzialności konstytucyjnej podlega. Więc na wstępie też, szanowni państwo, powiem nieco o pozycji w sprawie Trybunału Stanu, powiem o jego składzie, a później sobie przejdziemy do kompetencji. Więc jeżeli chodzi o Trybunał Stanu i jego pozycję ustrojową, to podobnie jak Trybunał Konstytucyjny, zaznaczam, że to nie jest sąd, to jest Trybunał, a w konsekwencji Trybunał Stanu nie będzie sprawować wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o skład, to Trybunał Stanu składa się łącznie z 19 członków, przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego oraz 16 członków. Przewodniczącym Trybunału zawsze jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego, natomiast pozostali członkowie wybierani są przez Sejm na okres kadencji Sejmu, więc pamiętajmy, że na tą obsadę personalną Trybunału Stanu ma tak naprawdę wpływ większość parlamentarna. Natomiast tutaj pewne takie zastrzeżenie, zastępcy przewodniczącego oraz co najmniej połowa pozostałych członków Trybunału Stanu powinna mieć kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego. Pozostali członkowie takich kwalifikacji nie muszą mieć. Natomiast co najmniej tych 8 członków, powiedziałabym, zwykłych plus dwóch zastępców, no to są osoby, które muszą mieć uprawnienia do wykonywania zawodu sędziego. Przechodząc, szanowni państwo, teraz do tego, kto takiej odpowiedzialności konstytucyjnej podlega. Bo ta odpowiedzialność konstytucyjna, oczywiście ona ma charakter ograniczony podmiot i dotyczy tylko i wyłącznie wyliczonej przez Konstytucję RP grupy osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe. Takiej odpowiedzialności mogą podlegać tylko i wyłącznie osoby wprost wskazane w Konstytucji i można je zasadniczo podzielić na trzy grupy. Po pierwsze, taką osobą, która ponosi odpowiedzialność konstytucyjną, jest prezydent, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zakres odpowiedzialności konstytucyjnej ma najszerszy charakter. Po drugie, są to inne osoby pełniące najwyższe stanowiska państwowe i do tej grupy należy zaliczyć prezesa Rady Ministrów, członków Rady Ministrów, prezesa Narodowego Banku Polskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji czy Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. A trzecią grupą, która ponosi odpowiedzialność konstytucyjną, są posłowie i senatorowie, ale tu od razu sobie powiedzmy, ta ich odpowiedzialność jest bardzo ograniczona, bo ona się odnosi tylko i wyłącznie do naruszenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, czy też zakazu nabywania tego majątku przez posłów czy senatorów. Więc posłowie i senatorowie ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną, ale pamiętajmy, że w bardzo wąskim zakresie, jak w zasadzie za naruszenie tych dwóch zakazów. Powiedzieliśmy sobie, kto może ponosić odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu, a teraz zastanówmy się, za co ta odpowiedzialność konstytucyjna może być ponoszona. Odpowiedzialność konstytucyjna ponoszona jest za popełnienie deliktu konstytucyjnego. Co to jest delikt konstytucyjny? No jest to czyn, który polega po pierwsze na naruszeniu konstytucji lub ustawy, po drugie jest to czyn popełniony w związku z zajmowanym stanowiskiem w zakresie swojego urzędowania. No i po trzecie, szanowni państwo, to jest taki czyn, który jednocześnie nie stanowi przestępstwa w świetle obowiązującego prawa. I tak naprawdę, aby czyn był deliktem konstytucyjnym, musi on spełnić dwie przesłanki. Pierwsza przesłanka polega na tym, że czyn polega na naruszeniu konstytucji lub ustawy, więc w konsekwencji odpowiedzialności konstytucyjnej nie może ponosić na przykład prezydent za naruszenie regulaminu Sejmu albo za naruszenie rozporządzenia. Tak? Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o naruszenie konstytucji albo ustawy. A po drugie, szanowni państwo, popełnienie czynu musi być związane z wykonywaniem urzędu, czyli jakby ten czyn musi przyjąć dwojaką postać. Albo musi zostać popełniony w zakresie urzędowania danej osoby, czyli tutaj chodzi o sytuację, gdy dana osoba działa w ramach swojego zakresu kompetencji, ale z naruszeniem prawa. Na przykład prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje rozwiązania Sejmu, pomimo tego, że nie zaistniały ku temu przesłanki. No oczywiście wiemy, że prezydent RP ma taką możliwość, ma taką kompetencję, aby Sejm rozwiązać, ale tylko i wyłącznie w pewnych szczególnych przypadkach, szczególnych okolicznościach. Natomiast drugą sytuacją, szanowni państwo, jest sytuacja, w której czyn zostaje popełniony w związku z zajmowanym stanowiskiem, czyli chodzi tu o taką sytuację, gdy dana osoba podejmuje działania pozostające poza zakresem jej kompetencji, ale działania te są możliwe do podjęcia, biorąc pod uwagę jej stanowisko, tak, zajmowane przez nią stanowisko. Czyli na przykład minister sprawiedliwości podejmuje działania mające na celu oddziaływanie na orzecznictwo z naruszeniem zasady niezawisłości sędziowskiej. Tak? Oczywiście minister sprawiedliwości nie powinien tego robić, ale z uwagi na zajmowane stanowisko i posiadane uprawnienia może to uczynić. Tak? Ma jakby moc sprawczą, aby takie naciski, że tak powiem, miały miejsce. Więc powiedzieliśmy sobie, że ten delikt konstytucyjny musi spełnić te dwie przesłanki, czyli już wiemy tak naprawdę, za co ta odpowiedzialność konstytucyjna jest ponoszona. Tutaj tylko dodam, że tak powiem, dwie jeszcze kwestie. Po pierwsze, pamiętajmy, że ten czyn musi zostać popełniony przez daną konkretną osobę w trakcie sprawowania przez nią urzędu, ale już odpowiedzialność za popełnienie tego czynu może być egzekwowana po upływie kadencji, tak? Czyli możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której prezydent RP dopuścił się deliktu konstytucyjnego w trakcie sprawowania swojego urzędu, ale ta odpowiedzialność konstytucyjna będzie egzekwowana już potem. I pamiętajmy o drugiej kwestii. W przypadku odpowiedzialności konstytucyjnej nie ma znaczenia wina, tak? Czyli generalnie nawet nieumyślne naruszenie konstytucji lub ustawy może stać się przesłanką odpowiedzialności konstytucyjnej, bo wykazanie winy nie jest przesłanką, tak? Nie jest przesłanką istotną z punktu widzenia odpowiedzialności konstytucyjnej. Czyli niezależnie od tego, czy ktoś dopuści się naruszenia konstytucji w sposób umyślny czy nieumyślny, i tak może ponosić odpowiedzialność konstytucyjną.
Myślę, że dobrze by było na chwilkę w tym momencie odetchnąć od tego wodospadu wiedzy, który na nas spłynął, i wrócimy po króciutkiej przerwie.
Pewne przypadki, kiedy Trybunał Stanu może działać jako sąd karny, czyli może orzekać w przedmiocie popełnienia przestępstwa czy też przestępstwa skarbowego, i ma to miejsce tylko i wyłącznie w odniesieniu do dwóch podmiotów. Po pierwsze prezydenta, a po drugie osób wchodzących w skład Rady Ministrów. Trybunał Stanu będzie orzekać w przedmiocie wszelkich przestępstw popełnionych przez prezydenta RP w trakcie sprawowania przez niego urzędu, niezależnie od tego, czy miały one związek z sprawowanym przez niego urzędem, czy też nie miały. Po prostu uznaje się, że kognicja sądów powszechnych na czas pełnienia przez prezydenta RP swojego urzędu jest wyłączona i wszelkie przestępstwa popełnione przez prezydenta będzie rozstrzygać Trybunał Stanu. Natomiast jeżeli chodzi o członków Rady Ministrów, to tutaj Trybunał Stanu będzie orzekać wyłącznie w przedmiocie tych przestępstw, które zostały popełnione przez członków Rady Ministrów w związku z zajmowanych przez nich stanowiskiem. Czyli na przykład możemy sobie wyobrazić sytuację, w której minister przyjmuje jakąś korzyść majątkową, tak? Potocznie zwaną łapówką, tak? Więc niewątpliwie będzie to, szanowni państwo, przestępstwo, ale które zostało popełnione w związku zajmowanym przez tego ministra stanowiskiem. Ale oczywiście za inne przestępstwa członkowie Rady Ministrów będą już ponosili odpowiedzialność przed sądami powszechnymi. Czy państwo w ogóle wiecie, co musi się stać, żeby kogoś postawić w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu? Czy może kojarzycie?
No. Musi być, zostać zgłoszony wniosek przez grupę posłów lub senatorów.
Mhm, tak. A czy kojarzycie może państwo, kto stawia w stan oskarżenia prezydenta?
Tak. Wydaje mi się, że Sejm.
A gdyby połączyć Sejm i Senat, to z jakim organem będziemy mieli do czynienia?
Zgromadzenie Narodowe.
Pięknie, dokładnie. Szanowni Państwo, więc jeżeli chodzi o prezydenta, to w stan oskarżenia może postawić prezydenta Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone Izby Parlamentu, Sejm i Senat. Natomiast w przypadku pozostałych osób w stan oskarżenia będzie stawiać Sejm. Aby postawić prezydenta RP w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu, Zgromadzenie Narodowe musi podjąć uchwałę większością kwalifikowaną 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego, czyli, szanowni państwo, potrzeba co najmniej 374 głosów, aby postawić prezydenta RP w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. Natomiast jeżeli chodzi o członków Rady Ministrów, to tutaj Sejm RP musi podjąć uchwałę większością kwalifikowaną 3/5 ustawowej liczby posłów, czyli przekładając to na kalkulacje matematyczne, potrzeba co najmniej 276 głosów, aby postawić członka Rady Ministrów w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. W odniesieniu do pozostałych osób, na przykład prezesa Najwyższej Izby Kontroli czy prezesa Narodowego Banku Polskiego, to tutaj, szanowni państwo, wystarczy, że Sejm podejmie uchwałę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów. Pytanie do państwa, czy wiecie, co to jest większość bezwzględna i czym się różni od większości zwykłej?
Znaczy większość bezwzględna, no to jest takie 50+1, powiedzmy. I różni się tym od większości zwykłej, że tutaj liczą się te głosy wstrzymujące się.
Tak jest, bardzo dobrze, szanowni państwo. Więc generalnie większość bezwzględna to jest większość, w której mamy więcej głosów za niż przeciw i wstrzymujące się razem. Natomiast większość zwykła, tutaj wystarczy, że więcej głosów będzie za niż przeciw. Taka jest różnica. Czyli de facto w przypadku większości bezwzględnej mamy do czynienia z sytuacją, w której głosy wstrzymujące są de facto głosami przeciw. A co się dzieje, szanowni państwo, kiedy uda się postawić jakąś konkretną osobę w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu? Czy ona nadal może wykonywać swoje funkcje?
Wtedy chyba jest wstrzymana, wydaje mi się. Aczkolwiek chciałam jeszcze zapytać, jakie konsekwencje ponosi właśnie, jakie są możliwe konsekwencje i najbardziej dotkliwe osoby, która zostanie postawiona w takiej sytuacji, gdzie właśnie naruszyła tą konstytucję.
Więc najbardziej taką dotkliwą konsekwencją postawienia w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu, w przypadku kiedy Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że dana osoba dopuściła się tego deliktu konstytucyjnego, jest oczywiście pozbawienie takiej osoby urzędu. Tak, oczywiście katalog kar, które stosuje Trybunał Stanu, został wskazany w ustawie. Natomiast taką najdalej idącą konsekwencją jest oczywiście pozbawienie danej osoby możliwości sprawowania urzędu swojego. Istnieje także możliwość pozbawienia praw wyborczych taką osobę. Natomiast już faktycznie od podjęcia uchwały o postawieniu w stan oskarżenia mamy do czynienia z zawieszeniem danej osoby w sprawowaniu urzędu. To akurat nie dotyczy posłów i senatorów, tak? Tutaj mamy wyjątek, jeżeli chodzi o posłów i senatorów. Więc niezależnie już od wyniku postępowania przed Trybunałem Stanu, niezależnie od tego, czy zostanie stwierdzone dopuszczenie się tego deliktu konstytucyjnego, czy też nie, już na tym etapie dochodzi do odsunięcia oskarżonej osoby od wykonywania funkcji.
To chyba idealny czas, żeby zrobić w tym miejscu krótką przerwę, po której wrócimy do kolejnych zadań maturalnych z WOS-u.
Żarówka już do konku wycofały się. Krasobliwe kolejek Madonny do kapliczek powracają gdzie? Telewizor z prognozą pogody. Szklana ogoda się niebieskie. Od telewizorów szklana ogoda. Szklanka naciąga. O bez humoru. A na złodzieja bracie narytujesz, gdy szumią świat.
Sądzie Najwyższym krótko. Najprostszym sposobem, aby sprawdzić Państwa wiedzę, jest po prostu porównanie wszystkich trzech organów władzy sądowniczej. Czasami też zauważyłam, że w pytaniach maturalnych macie Państwo pytania o Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy. Jeszcze wplatają Państwo w to jakieś zagadnienia związane z sądami administracyjnymi. Dzisiaj oczywiście sądów administracyjnych nie zdążymy sobie przerobić, omówić. Natomiast mając wiedzę, że tak powiem, o innych organach władzy sądowniczej, wydaje mi się, że rozwiązanie tych zadań maturalnych nie powinno Państwu sprawić problemu. Zresztą, co sobie zaraz wykażemy. Więc tak, Sąd Najwyższy, Szanowni Państwo, to jest organ władzy sądowniczej. Jego podstawowym zadaniem jest sprawowanie nadzoru orzeczniczego nad działalnością sądów powszechnych i sądów wojskowych w celu zapewnienia ich zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa. I tak naprawdę Sąd Najwyższy sprawuje swoje funkcje w trzech podstawowych formach. No bo po pierwsze, rozpoznaje on środki odwoławcze od orzeczeń sądowych. W przypadku sądów powszechnych Sąd Najwyższy będzie rozpoznawał kasację od orzeczeń sądu drugiej instancji, czyli od orzeczeń sądów okręgowych albo od orzeczeń sądów apelacyjnych. W przypadku sądów wojskowych Sąd Najwyższy dodatkowo orzeka także w charakterze sądu drugiej instancji. A na to, Szanowni Państwo, od 2018 roku, Sąd Najwyższy rozpoznaje także skargi nadzwyczajne. Skarga nadzwyczajna jest stosunkowo nową instytucją w naszym porządku prawnym, ponieważ ona została wprowadzona 5 lat temu, tak, dokładnie 5 lat temu. Jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia, który umożliwia podważanie prawomocnych orzeczeń sądów powszechnych i wojskowych, które kończą postępowanie w sprawie, w sytuacji, w której orzeczenie narusza standardy demokratycznego państwa prawnego. Brzmi dosyć enigmatycznie, Szanowni Państwo. Oczywiście naruszenie standardów demokratycznego państwa prawnego jest taką przesłanką ogólną. Oprócz tego konieczne jest spełnianie przesłanek szczególnych. Jedną z nich jest chociażby naruszenie konstytucyjnych praw i wolności. No niemniej jednak jest to taki nadzwyczajny środek zaskarżenia, który daje nam możliwość podważenia prawomocnego orzeczenia sądowego, zarówno sądu powszechnego, jak i też sądu wojskowego, biorąc pod uwagę wzorce konstytucyjne. Tak? Czyli niewątpliwie jest to środek zaskarżenia o konstytucyjnym charakterze. I trzecią taką formą wykonywania, tak powiem też może inaczej bym powiedziała, trzecią taką funkcją Sądu Najwyższego jest podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne, budzące wątpliwości czy też rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych czy też sądów wojskowych. Czyli jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, gdy jakieś dane zagadnienie prawne jest inaczej rozstrzygane, powiedzmy, przez sądy w Krakowie, a inaczej przez sądy w Gdańsku i zostanie to dostrzeżone przez Sąd Najwyższy, no to w takim przypadku istnieje możliwość podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały w przedmiocie rozstrzygnięcia takiego zagadnienia prawnego. Z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego może wystąpić pierwszy prezes Sądu Najwyższego, może wystąpić również prezes Sądu Najwyższego, zaraz powiem, jaka jest różnica między nimi, ale także prokurator generalny, rzecznik praw obywatelskich, a w zakresie swojej właściwości także prezes prokuratorii generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznik praw dziecka, rzecznik praw pacjenta, czy też rzecznik finansowy lub rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Oprócz tego Sąd Najwyższy jeszcze ma inne kompetencje. Czy kojarzycie jakie?
No, na przykład stwierdza ważność wyborów.
Doskonale, tak jest. Stwierdza ważność wyborów, stwierdza także ważność referendum, a także, Szanowni Państwo, w związku z tym rozpoznaje także protesty wyborcze i protesty przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego. Oprócz tego Sąd Najwyższy może także opiniować projekty aktów normatywnych, na podstawie których będą orzekać, tak, i funkcjonować sądy. I jeszcze, Szanowni Państwo, też widziałam, że pojawiają Wam się pytania dotyczące struktury i składu Sądu Najwyższego. Aktualnie Sąd Najwyższy dzieli się na 5 izb. Izbę cywilną, karną, pracy i ubezpieczeń społecznych, Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a także Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Na czele każdej z izb stoi prezes Sądu Najwyższego, natomiast na czele całego Sądu Najwyższego stoi pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Natomiast oczywiście należy mieć na uwadze, że status co najmniej dwóch izb Sądu Najwyższego jest kwestionowany zarówno przez krajowy, jak i też europejski wymiar sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, no to w ocenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka izba ta nie jest niezależnym i bezstronnym sądem ustanowionym przez prawo w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. No dlatego między innymi, że w całości składa się z sędziów powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną według zasad wprowadzonych w 2017 roku, czyli potocznie nazywaną neo-KRS-em. Natomiast jeżeli chodzi o drugą izbę, czyli tą Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, no to ta Izba Odpowiedzialności Zawodowej, Szanowni Państwo, została utworzona w miejsce Izby Dyscyplinarnej. Tak? Doszło do zastąpienia Izby Dyscyplinarnej Izbą Odpowiedzialności Zawodowej w 2022 roku. Miało to miejsce na skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ta Izba Dyscyplinarna, ona była poddawana krytyce w związku z takim uprzywilejowanym charakterem, czy też uprzywilejowaną pozycją na tle pozostałych izb, jak również konsekwencjami płynącymi z tego dla systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Jej likwidacja była podstawowym warunkiem postawionym przez Komisję Europejską, aby Polska otrzymała środki z Funduszu Odbudowy, czyli tego funduszu, który miał wspierać gospodarki krajów członkowskich dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. No niestety wprowadzone w 2022 roku zmiany jedynie częściowo realizowały wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i okazały się niewystarczające. Te środki nie zostały odblokowane. W dalszym ciągu utrzymano pewne rozwiązania, które były niezgodne z prawem unijnym, w tym chociażby możliwość pociągnięcia sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej za orzecznictwo, więc na te środki cały czas czekamy. Więc teraz chciałabym Państwu zaproponować rozwiązanie kilku zdań maturalnych. Przejrzałam sobie kilka arkuszy maturalnych z lat ubiegłych i chciałam z nich, że tak powiem, wydobyć wszystkie te zadania, które dotyczyły właśnie władzy sądowniczej.
I to by było na tyle, jeżeli chodzi o część radiową naszej audycji. Pamiętajcie o tym, że w internecie, na YouTubie i Spotify znajdziecie dodatkową porcję zadań, a także tłumaczymy tam, w jaki sposób możecie pisać pisma procesowe i nie tylko, które mogą pojawić się na maturze z wiedzy o społeczeństwie. Zapraszam Was w przyszłym tygodniu, jak zwykle, na godzinę 12 do Radia Mors. Żegna się Kuba Stybor.
Nadajemy Morsem. Mors. Mega otwarte radio studenckie.